Za oknem coraz więcej zieleni. Przyszła wiosna. Porozmawiamy zatem o miejskiej dżungli, o dzikich mieszkańcach Warszawy. W naszym mieście oprócz ludzi żyje 70 tysięcy psów. Na ulicach mamy około 30 tysięcy wolno żyjących kotów. Dzięki temu unikamy plagi szczurów i myszy. Porozmawiamy też o dzikach, które stały się mieszkańcami Warszawy i o stawie na polu mokotowskim, który rozbetonowaliśmy i już słychać tam godowe kumkanie żab. O naturalnej, bioróżnorodnej Warszawie porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem. Jest ze mną Marcin Kostrzyński, znany jako Marcin z lasu. Marcin z lasu, Kamil z Dąbrowy. Chyba się dogadamy, prawda?
No tak, mam taką nadzieję.
Ja mam leśne nazwisko Dąbrowa, a jak ty zostałeś Marcinem z lasu?
Dlatego, że miałem szczęście urodzić się bardzo blisko lasu i ten las wywarł na mnie bardzo duże wrażenie. To znaczy ogólnie my Polacy wyszliśmy z puszczy i jesteśmy jedynym narodem chyba na tej planecie, który tak dobrze czuje las i który tak dobrze w lesie się czuje.
Naprawdę? Tak jest, że my Polacy jesteśmy jedynym takim narodem?
Tak, dlatego, że mamy zupełnie inną wrażliwość. Te wszystkie inne narody, na przykład Niemcy, oni mają wszystko niby poukładane, ale jednak nie czują tak jak my, bo oni jednak Germanie inaczej funkcjonowali. Polacy żyli w puszczy i tą puszczę rozumieli jak nikt. To znaczy potrafili tak zarządzać zasobami natury, że mieli nieograniczony dostęp do ryb, do dziczyzny, do jagód, do wszystkiego,
do
co
grzybów.
Puszcza dawała. Oczywiście. Dlatego teraz my tak lubimy chodzić do lasu na grzyby, bo to jest taka pamięć wewnętrzna, genetyczna po naszych przodkach.
Tak, znaczy Anglicy się bardzo dziwią. Oni nie rozumieją tego, że my chodzimy do lasu i zbieramy grzyby. Pewnie inne nacje też.
Jesteśmy narodem puszczańskim. I to na przykład, że bociany tak lubią Polskę, to też dlatego, że nasi przodkowie wierzyli, że bociany unoszą duchy zmarłych Słowian do nieba. I czcili bociany, chronili jak tylko mogli. I te ptaki do dzisiaj są u nas, mieszkają razem z nami.
Pochodzisz z Górzna. Opowiedz nam, jaki był twój pierwszy kontakt z lasem. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz wybrałeś się do lasu?
Co więcej, moje pierwsze wspomnienie, takie wspomnienie, które każdy ma, to jest takie, że jestem w wózku, nie potrafię jeszcze chodzić, mój tata wyciąga mnie z wózka, podnosi na rękach, a na gałęzi dębu siedzą pisklęta sowy i patrzą na mnie. To jest pierwsze moje wspomnienie życia. Nie mam żadnego innego takiego pierwszego wspomnienia, tylko właśnie leśne. Ja nie wiem, czy te sowy zrobiły na mnie takie wrażenie, bo takie moje drugie wspomnienie to jest jak idę, są orlice, takie wysokie paprocie w lesie. Jestem tak mały, że idę pod tymi orlicami, a one zamykają się nade mną jak taka właśnie puszcza, jak dżungla i tak cudownie świeci słońce, zostawiając takie promienie słońca, które, wiecie, czasami przebijają tak i te smugi światła przez te liście. To było tak silne doznanie i ja myślę, że po prostu każdy to ma. Każdy z nas ma wewnętrzną taką miłość do przyrody, do lasu, takie zainteresowanie. Ja widzę to u dzieci. Często jeżdżę do szkół i na tysiące dzieci, które spotykają się ze mną rocznie, nie miałem ani jednego przypadku, żeby, nie wiem, dziecko wyprosić z sali. Za każdym razem to jest trafiony temat w dziesiątkę. Każde dziecko interesuje się zwierzętami, jeżami, ptakami. No po prostu ma takie zainteresowania.
Jesteśmy w podcaście Warszawa Mówi i bardzo bym cię chciał namówić na taką opowieść o Warszawie bioróżnorodnej, ale najpierw zadam ci takie pytanie, które jest związane trochę z tym, o czym czytałem, trochę z tym, czego sam doświadczam. Miasta stają się, już się stały, na przykład Warszawa, takimi ostojami bioróżnorodności. Jak to jest? Bo my się trochę temu dziwimy. Wyjeżdżamy w naturę, a okazuje się, że mamy gdzieś na wsiach całkowicie monokulturowe uprawy, prawda? Które całkowicie dominują jakieś gigantyczne areały, gigantyczne obszary ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o duże miasta, na przykład o Warszawę, stają się one ostoją bioróżnorodności. Z czego to się wzięło i co o tym sądzisz?
To jest bardzo skomplikowane, ale jest prawdziwe. Miasta stały się takimi arkami Noego, gdzie wiele gatunków ma szansę przetrwać, ponieważ one
pod warunkiem, że będziemy o nie dbali.
Nawet nie, pod warunkiem, że my nie będziemy ich niszczyć. I jeżeli miasta przestałyby na przykład kosić trawniki, to byłoby jeszcze lepiej, bo tam mnóstwo owadów w takich niekoszonych trawnikach żyje i gdybyśmy nie grabili liście, to też byłoby jeszcze lepiej, ale i tak czy tak jest dobrze. Populacja sokoła wędrownego tak naprawdę w Polsce opiera się wyłącznie na wielkich miastach, a Warszawa jest absolutną rekordzistą, czy absolutnym rekordzistą jako miasto, jeżeli chodzi o sokoły wędrowne. A to też świadczy o takim zdrowotności tej populacji dzikiej przyrody, która na terenie Warszawy występuje. I ja mogę śmiało powiedzieć, że zwierzęta w miastach są o wiele łatwiejsze do obserwacji niż zwierzęta na wsi. Mm-hmm. Nie ma szans, byśmy na wsi podeszli do wrony na 50 metrów. Mm-hmm. Tutaj w mieście możemy podejść na metr, możemy tą wronę dokładnie obserwować, bo te zwierzęta w miastach też nas się uczą. Czyli znają nasze zwyczaje. Wiemy, że tak naprawdę mieszkańcy miast są pacyfistami. Tutaj nikt na te zwierzęta nie poluje. Tak. Tutaj czują się w miarę bezpiecznie. Widzą, jak my obchodzimy się z naszymi domownikami, że te psy kochamy, hołubimy. I zwierzęta są inteligentne. One to postrzegają. Coraz więcej zwierząt sprowadza się do miast. Oczywiście to rodzi konflikty. To może być problematyczne, bo rozeszła się taka fama po lasach i polach, że słuchaj, no jak chcesz naprawdę fajnie żyć lub w ogóle przeżyć, to sprowadź się do Warszawy, bo tam jest przestrzeń i jedzenie, tam jest dużo przyjaciół i tam można całkiem fajnie funkcjonować.
I dużo terenów zielonych. Nie wiem, bardzo czy wiesz, ważne, że Warszawa ma ponad 40% terenów zielonych. Mam tutaj na myśli wszystko. Parki, lasy, ale też takie tereny niebieskie, czyli tam wszystkie oczka wodne, które są porośnięte wokół zielenią, wliczamy do tych terenów takich, powiedziałbym, niebiesko-zielonych. No i to jest, jeśli mnie pamięć nie myli, trzecie miejsce w Europie. Jesteśmy trzecim z dużych miast europejskich, które ma największe tereny zielone i aż, uwaga, 20% lasów miejskich.
Tak, i te lasy są całkiem fajne. To nie są jakieś takie lasy po prostu, że lasy, ale naprawdę widać, że i bonitacyjnie, czyli ta siła siedlisk i drzew jest tam dosyć istotna. Te lasy też nie są eksploatowane tak jak lasy wszystkie dookoła. Dzięki temu mogą też inaczej funkcjonować. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na dwie rzeczy, czyli na Wisłę, która jest taką osią Warszawy, ale też jedyną tak wielką naturalną rzeką w Europie, która przepływa przez środek stolicy kraju.
Nieuregulowaną.
Prawda? Na tym odcinku. I Wisła jest fenomenem na skalę światową.
To jest też taka autostrada do przemieszczania się zwierząt, prawda? Które mogą jakby wędrować dzięki również tym obu brzegom Wisły.
To jest wielki drogowskaz. To jest tak zwany korytarz ekologiczny, którym przemieszczają się zwierzęta właśnie dzięki temu, że na przykład druga strona Wisły od strony Pragi jest taka bardziej dzika. Tam jest więcej krzewów i te ptaki, które wzdłuż Wisły przemieszczają się, mogą łatwo tam znaleźć schronienie. No ale Wisła też jest rzeką, która jakby powiedzieć, zachęca do tego, żeby się w Warszawie osiedlić. I ja pamiętam taką scenę, i to z Warszawy dokładnie. Jest zima, płynie Kra, ja jestem na wysokości Zamku Królewskiego, patrzę, a na Krze płyną dwa orły bieliki. I to płyną obok siebie, potem jeden przeskakuje na drugą Krę. No gdzie znajdziesz stolicę, gdzie orły będą pływać na Krze? I ja chciałem krzyczeć wszystkim, zobaczcie.
To mogła być para orłów
bielików? Tak, absolutnie tak. Absolutnie tak. One wyglądały na parę, były to dorosłe ptaki. Płynęły sobie na wysokości najpierw Zamku Królewskiego, potem ogrodu zoologicznego po drugiej stronie. Potem się poderwały, pokrążyły trochę nad Warszawą i odleciały gdzieś dalej.
To skoro już o orłach bielikach płynących na Krze, to porozmawiajmy o tej miejskiej dżungli. Czy wiesz, ilu mieszkańców ma Warszawa? To jest podchwytliwe pytanie.
Szczerze mówiąc nie wiem, bo te dane się zmieniają, ale jest to na pewno bardzo duże miasto.
Tak, mamy około 2 milionów mieszkańców.
Ludzi.
Tak, ludzi, ale ja chciałbym porozmawiać właśnie o mieszkańcach Warszawy, bo w Warszawie z naszych ustaleń, z naszych badań wynika, że żyje około 70 tysięcy, uwaga, psów, które mają swoich właścicieli, i 30 tysięcy kotów. Również wśród tych kotów są tak zwane koty dzikie, koty wolno żyjące. Co byś powiedział o tych mieszkańcach, tych dzikich mieszkańcach Warszawy? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu?
Jak mogę być szczery, a jestem szczery, to wielu ludzi, którzy są jak gdyby po tej zielonej stronie, mówi, że to bardzo źle, że te koty tutaj żyją, że one zjadają ptaki, że to jest taki czynnik bardzo negatywny. Ale ja zawsze się bardzo buntuję przeciwko takiemu postawieniu sprawy, ponieważ żaden drapieżnik nigdy nie spowodował wyginięcia gatunku, na który poluje. I ten kot taki półdziki, jasne, on poluje na ptaki, ale on to robi taki selektywny sposób. To znaczy,
Marcin,
nie jest...
ale on poluje również na...
Ale tak, ale ja to muszę dokończyć.
Szczury, prawda?
Muszę to dokończyć, bo to jest strasznie istotne, że jego rola jest niezwykle ważna, dlatego że on nie jest w stanie upolować zdrowego ptaka, który jest na tyle silny, na tyle bystry. On będzie polował głównie na ptaki chore, czyli naprawdę wyselekcjonowywał, wyjadał te, które są słabe i które powinny być usunięte ze środowiska, bo inaczej zachorują, albo zarażą, albo no, rozmnożą się, a tego być nie powinno, bo powinny się zawsze rozmnażać te najsilniejsze osobniki. Także to jest taki czynnik bardzo pozytywny, chociaż te ptaki rzeczywiście są zjadane. Ale druga rzecz, nie mniej istotna, to właśnie jest ograniczanie gryzoni, które mogą przenosić choroby, które żyją w labiryntach różnych podziemnych tutaj instalacji w Warszawie. I te koty, to jest rola nie do przecenienia. One rzeczywiście ograniczają i myszy, i szczury. I złego nic nie robią. Poza tym, no nie, no ja miałem kota, no to jest zwierzę wspaniałe, jak każde inne zwierzę, chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że kot to okej, no jest taki trochę, chodzi swoimi drogami, no ale jak poznamy kota, to wiemy, że to jest po prostu super zwierzę.
Tak.
I też potrafi kochać człowieka, potrafi się okazywać radość, potrafi okazywać zniecierpliwienie albo strzelać fochy, jak nas długo nie było w domu. I naprawdę ja patrzę na koty zawsze z taką miłością i doceniam to, co one dla nas robią.
Wiesz, że ludzie dzielą się na psiarzy i kociarzy podobno. I no, oczywiście są tacy, którzy mają i psy, i koty, bo sam mam takich znajomych. Ja jestem w tym teamie psiarze. Wiesz, że psy rozumieją około 160 słów, a te najinteligentniejsze podobno do 1000. I wyobraź sobie, że psy rozumieją nasze słowa, natomiast my kompletnie nie rozumiemy psów.
Taki dysonans już miałem, jak byłem w drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej, bo zauważyłem, że mój pies rozumie bardzo trudne słowa. On potrafił zrozumieć, czy właściwie ona, co to znaczy boli, co to znaczy bardzo boli, która to jest łapka, wiedział dosłownie wszystko. I ja już będąc małym dzieckiem zrobiłem sobie taki zeszycik, słowniczek, gdzie wypisywałem z wyrazy, które pies rozumie. I ona jako kundelek spokojnie 500 słów była w stanie zrozumieć. A
no
500 słów,
zgadza,
to tak naprawdę to jest taka dla
Można się już porozumieć.
Absolutnie tak. To jest takie minimum komunikacyjne, kiedy można się porozumieć. Natomiast my uważamy się za ten gatunek taki wiodący, dominujący, w ogóle taki super genialny. I jak można na to patrzeć, że my rozumiemy tylko gesty psa, nie rozumiemy to, co on chce nam przekazać w jakiś werbalny sposób, w każdy inny sposób. I psy są wyjątkowe pod tym względem, ale nie jedyne, bo moim zdaniem na przykład dziki mają tak złożony system głosek. One mają chrząknięcia, chrumknięcia, kwiknięcia i to wszystko potrafi ułożyć się w ciąg taki jak nasze zdania. Ale to nie jestem odosobniony, bo na przykład Amerykanie zrobili takie badania, gdzie im wynikało, że gdyby dziki tamtejsze, a one tamtejsze dziki nie są takie mądre jak nasze, bo nasze to są po prostu fenomen. Gdyby one nie potrafiły się porozumieć, to nie byłyby w stanie unikać specjalnych pułapek, które tam na nie są budowane. I jestem przekonany, że warto by było zacząć głębiej badać mowę zwierząt, bo one potrafią się porozumiewać, na przykład wrony, ale też są to międzygatunkowe porozumienia, bo wilki, które też zachodzą do Warszawy, jestem przekonany, że nie tylko do miasta, ale też na obrzeżach miast, bo do miasta to raczej nie wchodzą, ale na obrzeżach są w 100%.
No, wiesz co, niedawno wilki były widziane na trasie toruńskiej, czyli one tym korytarzem, jaki tworzy Wisła, są w stanie
oczywiście,
wejść.
Oczywiście, bo to jest naturalne,
miejsca,
one penetrują, ale taka jedna rodzina wilków to właśnie mieszka na terytorium, czy na terenie, który odpowiada wielkością terenie Warszawy. I one na przykład mają świetne porozumienie z krukami. I to jest porozumienie międzygatunkowe. Kruki potrafią powiedzieć wilkowi i wilk to doskonale rozumie, gdzie jest jedzenie i wilk też potrafi się podzielić z krukiem, żeby oddać mu...
Czyli wilk poluje
tak,
i zostawia krukowi.
Nawet nie. Dlatego, że albo poluje, bo kruki potrafią wskazać słabe zwierzę, ale też potrafią wskazać padlinę i one mówią zupełnie inaczej wtedy. Ale wilk wie, że musi zachowywać fair, że jeżeli nie zostawi krukowi nagrody za to
następnym razem nie dostanie informacji.
Dokładnie. I tak to działa. I cała przyroda działa w taki uczciwy sposób. To znaczy są pewne prawa przyrody, które są respektowane i znane i respektowane. I to działa idealnie. Ale to, że one potrafią się międzygatunkowo porozumieć, to dla mnie to już szok. Bo nawet chodzi o, że to są dwa gatunki, że to jest na przykład, nie wiem, jeleń i łoś. Tak. Ale chodzi o to, że to jest kompletna, różna klasa, bo kruk jest ptakiem, czyli potomkiem najprawdopodobniej dinozaurów, a wilk jest potomkiem prawilka, czyli ssakiem, kompletnie daleko. A mimo wszystko w stanie są się dogadać w własnym interesie, czy wspólnym interesie.
Poruszyłeś temat dzików, więc trochę odejdźmy od psów, o których oczywiście można było dużo rozmawiać, ale to są jednak zwierzęta domowe. One są blisko nas, a mieliśmy, no ale są dzikimi zwierzętami, udomowionymi przez człowieka. O kotach trochę wspomnieliśmy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dzikach, które wzbudzają duże emocje w miastach. Wiesz, że ludzie po prostu boją się dzików?
I to jest zrozumiałe i dobrze, że się boją, ponieważ dzik, jak każde inne dzikie zwierzę, to jest dzikie zwierzę. W dodatku silne, szybkie i jako jeden gatunek zdeterminowane, żeby na szali obrony swoich dzieci postawić własne życie. Czyli taka locha potrafi zaatakować człowieka, którego się boi strasznie, ale ona nie ma innego wyjścia, bo chce nas odpędzić, żeby jej dzieci były bezpieczne. Zazwyczaj nie jest to taki typowy atak, tylko płoszenie człowieka. Czyli krótka szarża, jeżeli to wytrzymamy, to dzik pobiegnie do nas na 3 metry, a potem się cofnie z powrotem do dzieci. No ale oczywiście wielu ludzi tego nie wytrzymuje, no bo po to robi ten dzik. Tak. Ja sam przyznam, że znam takiego dzika u mnie w lesie, który on mnie doskonale zna. Właśnie ona, od dziecka, od warchlacza, takiego malutkiego.
Mówisz o swojej relacji z Chrumcią i Pumbą?
Nie, to jest ich ciotka.
To jest ich ciotka.
Ich ciotka, która nazywa się Wielka Czarnoucha i ona jak mnie widzi, to biegnie do mnie bokiem, cała zjeżona po to, żeby bokiem, żeby jeszcze zwielokrotnić ten efekt wizualny.
Wielkości.
Wielkości swojej straszności. Tak. Ale potem podbiega i ona to ma po prostu w genach, ona tak zawsze robi. Ale jeżeli chodzi, wracając do dzików takich typowo miejskich, to jest zwierzę, które normalnie powinno mieszkać w lesie. I nasz główny problem, ale ogólnopolski problem, ale też problem Warszawy, że te dziki się sprowadzają do miast, polega na tym, że my jako ludzie, jako gatunek, bardzo intensywnie polujemy na dziki w lasach. I paradoksalnie miasta stały się dla nich jedyną bezpieczną ostoją. I dzik, który żyje w mieście, powoli się nas uczy. On wie, że psy to nie są te same psy, które spotykał w lesie, czyli psy myśliwskie, które go osaczały, które były z jego wspomnieniach w czymś najgorszym związane, czyli z takim zbiorowym polowaniem z psami przez myśliwych. I te dziki, które na przykład przychodzą do Warszawy po raz pierwszy, mają z tym duży problem, ponieważ one są tak straumatyzowane, mają tak złe doświadczenia, że gdy widzą psa i człowieka, to wiedzą tylko jedno, że ten człowiek i ten pies będą chciały go zabić. Czyli albo ucieka ten dzik, albo atakuje.
Albo właśnie szarżuje.
Albo szarżuje, ale to szarżuje nie na niby, tylko wtedy już szarżuje naprawdę. I no i co my możemy zrobić, żeby to zmienić? Żeby to zmienić, musimy takie kompleksowe działania przeprowadzić. Czyli po pierwsze, absolutnie nie powinniśmy karmić dzików w mieście. Ponieważ im więcej karmimy dzików w mieście, tym bardziej je zachęcamy, żeby one tutaj przychodziły.
Ale i to też się dzieje niestety, ponieważ ludzie zostawiają jedzenie w śmietnikach, czasami w ogóle w nieodpowiedzialny sposób zostawiają je w pobliżu swoich domostw. I te dziki przychodzą, one przychodzą nawet do szkół, przychodzą na tereny, na których przebywają dzieci, czyli na przykład place zabaw, czy boiska szkolne. I to staje się problemem.
To staje się problemem i dzik ma fenomenalny węch. Nawet jeżeli my wyrzucimy do pojemnika na śmieci jedzenie, nam się wydaje, że to jest niewykrywalne czy niewyczuwalne, dzik potrafi dżdżownicę wyczuć z odległości 1 metra, jak tylko zbliży nos do ziemi. A co dopiero taki bochenek chleba albo pizzę wyrzuconą do kosza.
Tam, czy kawałek jakiegoś hot doga czy hamburgera.
Ale one mają taki sam smak jak my. One mają podobny układ trawienny. One uwielbiają słodycze, uwielbiają kalorie, uwielbiają frytki. I taki dzik, kiedy się nauczy jeść czegoś takiego, no to czy ty byś wrócił do surowych ziemniaków?
No tak.
Nikt by nie wrócił. A one jednak, jak posmakują tego jedzenia, to my robimy im podwójną krzywdę. Po pierwsze, przyzwyczajamy do tego jedzenia, sami jakby rzucając na siebie problem, a po drugie, no ten dzik będzie zawsze za tym tęsknił i będzie tego szukał, bo to są cudne kalorie.
W zeszłym roku mieliśmy w Warszawie rekordową liczbę, blisko 5000 zgłoszeń do lasów państwowych w związku z dzikami. Był przypadek ataku dzika na Białołęce. Człowiek trafił do szpitala. Powiedz, czy my powinniśmy oswajać lęk przed dzikami, czy dałbyś jakieś rady naszym słuchaczom, jak się zachowywać, kiedy spotkamy dzika? Na przykład, gdy tak jak ja, biegamy po lesie, gdy jeździmy rowerem, albo właśnie pod szkołą, gdy odprowadzamy dziecko do szkoły czy do przedszkola i nagle gdzieś na obrzeżach miasta spotykamy dziki.
Musimy zwracać uwagę ludziom, którzy karmią dziki, dlatego że oni niosą na przykład w reklamówce suchy chleb i jedzenie i później dzik, jak zobaczy taką reklamówkę u kogoś innego, nawet to mogą być buty albo... Nawet nie zaatakować. On nie atakuje, on po prostu podbiega. Chce tego jedzenia, tak. Które jest w tej torbie, bo jemu to się... On jest inteligentny, tak. Naprawdę inteligentny. Nie trzeba być super mądrym, żeby skojarzyć, że jak pani niesie torbę i wychodzi z supermarketu, to w tej torbie zapewne ma coś dobrego. I one się szybko uczą, no i po prostu wymuszają. No, wymuszenia rozdzicze, rozbójnicze następują. Czyli nie powinniśmy karmić, żeby ich nie przyzwyczaić.
To jest
pierwsza
zasada.
To już mówiliśmy, to jest jasne. Druga rzecz, powinniśmy dzika zawiadamiać, czy powiadamiać, że jesteśmy. Właśnie biegając po lesie, czasami dobrze jest, jak widzimy dzika, zachować się głośno, ponieważ jak on ryje w ziemi, to koncentruje się tak na ryciu, że zamyka oczy, jak gdyby odcina inne zmysły. I jak naraz zobaczy człowieka bardzo blisko...
On się może wystraszyć.
Dokładnie. I to jest taka reakcja, atak albo ucieczka. Tak. Bardzo prosta. My też mamy tak, jak ludzie, że albo uciekamy, albo próbujemy się bronić. I dzik może zrobić dokładnie to samo. Czyli nie prowokujmy, nie starajmy się podchodzić do tych dzików i też uważajmy na psy, bo tak naprawdę dużo z tych wypadków z dzikami, właśnie gro z tych wypadków wiąże się z tym, że to był właściciel z psem i pies podbiegł do dzika, zaczął dzika oszczekiwać, dzik zaczął gonić psa, a wtedy pies ucieka do właściciela, no szukając ratunku i gdyby no, właściciel jest poturbowany przy okazji. Tak samo było na Białołęce, dokładnie ten sam schemat. Więc starajmy się rozsądnie chodzić z psami, nie spuszczać ich ze smyczy, żeby one nie biegały, bo to i dla bezpieczeństwa naszego i naszych psów jest bardzo ważne. I to bez znaczenia, ile dzików będzie w Warszawie. Czy będą dwa dziki, czy będzie ich 500. Tak trzeba się zachowywać i zawsze trzeba się tak zachowywać, bo jeżeli tego samego psa nie nauczymy i puścimy go w lesie, to on może zostać porwany przez wilki, może wpaść pod samochód. Jesteśmy odpowiedzialni za naszego przyjaciela, największego, kochanego. Ja tak kocham psy, że po prostu aż trudno nie kochać tak dobrej istoty, która się tak bezinteresownie cieszy na nasz widok i jest tak z nami związana.
Opiekuje jej przyjaźni z człowiekiem.
Tak, tak. I to tak zupełnie z czystym sercem. To nie jest tak, że płacimy psu za to, my mu dajemy jeść, ale tak naprawdę to jedzenie nie jest tak ważne jak kontakt z nami i na to, że my się potrafimy pojawić. Także ja bym też prosił, żeby też dzików nie demonizować. Czyli jeżeli zobaczymy gdzieś dzika na horyzoncie, to
pamiętasz
nie jest...
tą piosenkę z Akademii Pana Kleksa? Ona mi dudni w uszach. Ale... To jest... I stąd nas zostali... Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka do dzika.
Ale bardzo krzywdzące.
Oczywiście, że tak. No, podobnie jak opowieści o wilkach, prawda? Też krzywdzące.
Przede wszystkim dlatego, że dziki nie są ludożercami, czy ludożercami. Tak. Dziki zjadają głównie żołędzie w naturze, zjadają pędraki, dlatego ryją w naszych parkach czy na placach zabaw, zjadają dżdżownice, zjadają właśnie w naturze dzik w lesie nie czyni żadnych szkód. Nawet z takiego najbardziej ortodoksyjnego punktu widzenia, takiego człowieka, który każde zwierzę traktuje albo szkodnik, albo nieszkodnik, a większość to jest szkodnik, to dzika trudno zakwalifikować do tego, że jest szkodnikiem, bo tak naprawdę dzięki nim lasy są zdrowe. Ale nie tylko lasy. On też na łąkach, polach zjada te pędraki, które potrafią właściwie każde drzewko owocowe obgryźć i też zapobiega takim masowym pojawom się tych szkodników. Czyli tak naprawdę dziki w naturze są nieodzowne. Nie możemy powiedzieć, że wymarzymy gumką wszystkie dziki i wtedy nasze życie będzie bardzo łatwe i usłane różami. I też z moralnego punktu widzenia nie mamy takich... Nie powinniśmy tego robić, no bo jesteśmy ludźmi, czyli równorzędnymi mieszkańcami tej planety, którzy tą planetę zawłaszczyli. Tak. I chodzi o to, żeby to zawłaszczenie było też nie totalne. Żebyśmy zostawiali miejsce dla innych żyjących istot. Dzik przez tyle lat, tysięcy, milionów lat, on jest perfekcyjnym zwierzęciem do poszukiwań płytkich rzeczy pod ziemią. Mhm. On ma świetny węch, on świetnie ryje, on jest bardzo towarzyski, bardzo rodzinny i to jest też tak, że to jest zwierzę, które ciągle gada. No to też nie wydaje się sensowne, mhm. dlatego że jak one się z sobą porozumiewają się cały czas, mhm. to też zdradzają swoją obecność, czyli drapieżniki tak. o tym wiedzą, ale one wolą to, niż siedzieć po cichu. Dlatego taka cała rodzina to ciągle tam ma coś ze sobą do powiedzenia i one nie polują na ludzi. Jeżeli atakują człowieka, to albo, bo nie mają go uciec, albo z jakiejś desperacji, z własnej obronie, ale nie jedzą, żadne zwierzę nie poluje na nas, bo...
Jasne, Marcinie, będę adwokatem diabła. Co powiesz ludziom, którzy powiedzą, dzików jest za dużo w miastach? Trzeba prowadzić, trzeba je odławiać i wywozić na przykład do Puszczy Kampinoskiej. Trzeba je, również jak wiesz, mamy problem z afrykańskim pomorem świń, z tak zwaną chorobą ASF, z powodu której państwo zarządza tak zwany odstrzał redukcyjny dzików. Jak zapatrujesz się na to? Poruszyłem, wiem, że kilka tematów, ale bo oczywiście z tymi dzikami można żyć. One nas wiele uczą, robią dużo dobrego, ale ludzie mówią, jest ich już za dużo. To znaczy one się tak rozmnożyły w obrębie naszych miast, żyją na obrzeżach, a czasami coraz głębiej wchodzą w te miasta, że stają się zagrożeniem nie tylko dla nas, ale dla samych siebie. Wpadają pod samochody, wywołują jakieś kolizje drogowe i mamy z tym na co dzień do czynienia. Jaką radę, a ja sobie zapiszę, dałbyś włodarzom dużych miast, no ale nie tylko, co robić w dużych dzielnicach tych z obrzeży Warszawy, takich na przykład jak Białołęka?
Ale zadać pierwsze pytanie, ja nie odpowiem, że powiedziałbym, że mają rację.
Że jest ich za dużo?
Tak, mają rację. Mm-hmm. Absolutnie mają rację ludzie, którzy mówią, że
dzików
w miastach...
jest za dużo.
Nie, dzików w ogóle w miastach nie powinno być.
No ale są.
Ale... dlaczego? Mhm. Dlatego, że w lasach polujemy na nie bez żadnych zasad. To mi się zrymowało, ale rozumiem. Po prostu chodzi o to, że musimy zrobić tak, jak było przedtem.
Czyli gdyby one były bezpieczniejsze w lasach,
tak,
to by tam wróciły.
Dokładnie tak. Rozumiem. I to wymaga takich kompleksowych działań. Dzik musi mieć bezpieczeństwo zagwarantowane w lesie. Tam, gdzie jest jego naturalne środowisko, w tym lesie, o którego bezpieczeństwo takie biologiczne dzik dba i o zdrowotność tego lasu. I nie róbmy tego, że dziki boją się tak bardzo żyć w lesie, że nie mają innego wyjścia, żeby przeżyć, uciekają do lasu. Gdyby
uciekają do miasta.
No przepraszam, uciekają z lasu, uciekają do miasta. Gdyby na mnie polowano, gdziekolwiek, czy w lesie, czy w mieście, to ja bym uciekł wszędzie, żeby ratować swoje życie. I one, jako inteligentne zwierzęta, dokładnie tak robią. I nie rozwiążemy nigdy problemów z dzikami. Wręcz odwrotnie, zabijając dziki w miastach, sprawiamy tylko jedno, że w to miejsce przychodzą te dzikie dziki z lasu, które nie nauczone są kompletnie życia obok ludzi, które boją się psów, które były szczute na polowaniach psami i które będą sprawiały nam o wiele większe problemy, bo jak się odławia dziki, to przecież nie odłowimy tych zdziczałych dzików, tych, które się boją człowieka, tylko odłowimy te, które są najbardziej oswojone.
Dają się odłowić, tak?
Tak.
Które się dają złapać.
Te, które się dają złapać, czyli te, które już nam najbardziej zaufały i które dla nas są najbardziej bezpieczne, ponieważ one wiedzą, znają zasady. Czyli widziałeś na pewno takie filmy, jak dziki idą przez przejście dla pieszych.
Tak,
one to kojarzą. One wiedzą, że się przechodzi przez przejście dla pieszych i wiedzą, że tamtędy jest bezpiecznie. Ale jak je odłowimy, te właśnie, które o tym wiedzą, no to przyjdą takie buraki zielone zupełnie z lasu, które po prostu będą tylko o, pies, to będzie nas gryzł. I trzeba w niego, czy tam atakować.
Tak.
Dlatego to jest prośba i problem ogólnopolski i prośba do rządzących, ale na szczeblu krajowym, żeby wreszcie zrobili z tym porządek, żeby w lasach nie polować na dziki, żeby na dziki polować na polach, gdzie czynią szkody.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to jesteś za zakazem w ogóle polowania, tak, na dziki.
Ale to jest, to nie tylko ja. Naukowcy uważają, że dzik w lesie nie powinien być obiektem, na którego się poluje, dlatego, że one dla lasu są zbawienne, a nie czynią żadnych szkód, więc po co w lesie na nie polować? Powinniśmy na polować...
Zjadają szkodniki, spróchniają ziemię.
Ale to jest jeszcze jedna rzecz. Prawda? Myśliwi często polują na dziki przy tak zwanych nęciskach. Mhm. Czyli wysypują pod ambony na przykład przyczepę kukurydzy. Tak. I taki dzik przychodzi, zjada tą kukurydzę i już od dziecka dziczego, czyli od warchlaczka, jest nauczony smaku i zapachu kukurydzy. Tak. I później jak on jest w lesie i czuje taki zapach pola kukurydzianego, to jemu już nie smakują te pędraki i te żołędzie, tylko idzie prosto w tą kukurydzę
i robi
szkody rolnikom. Mhm. Czyli tak naprawdę trzeba to zrobić i załatwić kompleksowo. Słuchaj, no nie jesteśmy aż tacy starzy, ale czy w latach 70., 80. były dziki w Warszawie? Nie było ani jednego. Dlaczego? Bo było ich pełno w lesie.
Chciałbym cię zapytać, jak to jest z naszą empatią wobec zwierząt? Bo ja mam takie wrażenie, że nie wszystko jest do końca okej. Okay. Mam tutaj na myśli między innymi taką naszą miejską kampanię Zostaw, nie porywaj. Zostaw, żeby było w tym słowo zoo, zostaw, nie porywaj. Wytłumacz nam, dlaczego nie należy na przykład ratować pisklaka leżącego na trawie. Dlaczego nie powinniśmy przynosić zwierząt, krótko mówiąc, z lasu do domu.
Ale to już się bardzo zmieniło. Mhm. Jest z tym znacznie lepiej. Mhm. Ludzie wiedzą i już mają świadomość. Oczywiście zawsze są osoby, które o tym nie dowiedziały się jeszcze dostatecznie szybko, że takie pisklaki, podloty to jest naturalny czy tam naturalna faza rozwoju ptaka. W pewnym momencie w gnieździe, w dziupli jest dla niej za ciasno. One są już dosyć duże. Słabo jeszcze latają i są dokarmiane przez rodziców. Jeżeli widzimy takiego ptaka, to super, bo mogło się też stać coś złego rodzicom. Ale obserwujmy przez chwilę. Jeżeli przez pół godziny nie przyleci do niego rodzic i nie będzie go karmił, to wtedy możemy zawiadomić służby, możemy ewentualnie tego ptaka zabrać, ale musimy mieć pewność, że on rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Mhm. Bo tak naprawdę zabierając go, czynimy dużo więcej szkód niż pożytku.
Zabieramy go z jego naturalnego środowiska,
tak,
prawda?
I szansa, że on sobie poradzi, jest bardzo mała. Bo nawet jeżeli trafi do azylu i tam zostanie odchowany i wypuszczony...
Mamy taki ptasi azyl w warszawskim zoo.
Od
prawda?
Lat. Mhm. Od lat. Mhm. I on świetną robotę robi, ten azyl, tylko, że później tym ptakom jest bardzo trudno. One nie umieją. W normalnym środowisku rodzice jeszcze poświęcają pewien czas, żeby nauczyć dzieci, gdzie znaleźć jedzenie, czyli te małe pisklęta, i jak przetrwać. I jak on jest w azylu, to on wie tylko, jak przetrwać, że człowiek go nakarmi i nic więcej. Mhm. Więc gdy go wypuścimy, to on będzie szukał pomocy u ludzi, a nie będzie sobie dawał rady sam. Dlatego ja rozumiem też ludzi, których boli serce, jak zobaczą takiego pisklaka, ale popatrzmy, możemy go wziąć, posadzić na przykład na gałązce, 1,5 metra nad ziemią, jeżeli ma z tym problem, ale odejść, zostawić przez chwilę. Zresztą nawet jak do niego się zbliżymy, to jego rodzice będą tak krzyczeć, otwórzmy uszy i oczy i popatrzmy dookoła, bo ten rodzic siedzi na gałązce, krzyczy. Ostatnio widziałem też sowę w mieście, to była sowa uszatka i zatrzymała się rodzina, bo ten podlot, ta mała sowa była tak 1,5 metra nad ziemią. I ojciec podchodził, żeby zrobić zdjęcie, a tamta matka u góry mało nie wyszła z siebie, tak krzyczała, ale ten człowiek kompletnie tego nie słyszał. Dopiero pokazałem mu, że tam jest sowa i on, o nie, no niemożliwe, jest druga sowa. Ja myślałem, że to same piskle. Także też popatrzmy dookoła, bo tak jest w naturze, że te dzieci nie zostawiają, nie są zostawiane samopas, bo inaczej te gatunki dawno by wyginęły. One są naprawdę zaopiekowane.
Pamiętajmy też, że w Warszawie mamy ekopatrol Straży Miejskiej, telefon 986. Zawsze, gdy mamy jakieś wątpliwości związane ze zwierzęciem takim znalezionym, chorym albo z pisklakiem, które wypadło z gniazda, można zadzwonić, zapytać i poprosić o interwencję. Te ekopatrole zawsze pomagają.
Tak, i to jest bardzo ważne, bo na przykład mówiliśmy o potrąceniach. Zdarzają się potrącenia dziku, potrącenia saren i pamiętajmy zawsze, że takie zwierzę, ono się instynktownie bardzo boi człowieka. Mhm. Jeżeli będziemy przytulać taką sarnę, która jest potrącona, to tylko zwiększamy poziom stresu i zdarza się, że to zwierzę pada na atak serca, bo ono nie rozumie, że to przytulenie przez człowieka, czyli przez największego drapieżnika jest takim gestem dobroci z naszej strony. Mhm. I dobrze jest wtedy zwierzę zostawić, pilnować oczywiście, ale zachowywać dystans i nie zbliżać się tak bardzo, ponieważ zawsze pamiętajmy, że zwierzęta mogą być chore. Był przypadek sarny chorej na wściekliznę w Warszawie i no jak to możliwe? No przecież niebylisy są chore na wściekliznę, ale nie. Mogą być nietoperze chore, mogą być koty, mogą być sarny. One wtedy zachowują się nieracjonalnie i mogą być też łatwiejszymi ofiarami wypadków drogowych. Jeżeli widzimy takie zwierzę, to też nie kontaktujmy się z jego krwią, bo to może być dla nas po prostu śmiertelnie niebezpieczne. I po to jest ekopatrol. Oni mają odpowiednie zabezpieczenia, oni mają rękawiczki, oni potrafią pomóc temu zwierzęciu w sposób profesjonalny i taki, jak się należy. Mhm. Ale dokończę jeszcze o tej sarnie, bo to jest bardzo ciekawe, która była chora na wściekliznę, ponieważ lisy na przykład, które są nosicielami wścieklizny, mogą taką sarnę ukąsić i każde zwierzę ukąszone przez takiego lisa może być nosicielem wścieklizny właśnie, nawet sarna czy kot domowy. I jeżeli zwierzę się zachowuje nienaturalnie, czyli nie ma strachu przed człowiekiem, to powinno mi się zapalić takie czerwone światełko w głowie, że nie, bo to jest nienormalne. Po prostu tak zwierzęta się nie zachowują. A jeżeli się nie zachowują tak w sposób, tak jak naturalnie, to znaczy, że coś jest nie tak. Czyli albo zwierzę jest chore, albo właśnie zazwyczaj jest chore po prostu. Mhm.
Gdy o tym mówiłeś, wyświetliło mi się w głowie takie słowo edukacja. Strasznie ważne i wiem, że ty się również tym zajmujesz w swojej serii Przyrodyjek. Nagrywasz takie filmiki dla młodych ludzi, ale nie tylko dla młodych ludzi. My w Warszawie mamy również Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na ulicy Rydzowej w Lesie Kabackim. W 2023 20 tysięcy uczniów przewinęło się przez to centrum i miało swoje zajęcia edukacyjne. W tym roku rusza centrum na Młocinach i zamierzamy tam przyjmować kolejnych uczniów i opowiadać im. Dzieci, tak jak powiedziałaś na samym początku, kochają przyrodę. Zwierzęta to jest dla nich coś bardzo fascynującego i naturalnie takiego bliskiego, czym chcą się interesować. Co cię nakręca do takiej roboty, żeby kręcić swoje przyrodyjki?
Takie przekonanie, że to młode pokolenie, które teraz jest w szkołach podstawowych, będzie miało trudne życie, bo będzie musiało po naszym pokoleniu posprzątać. I musi ułożyć sobie na nowo relacje z dzikimi zwierzętami, musi na nowo przewartościować pewne rzeczy, żeby chociażby ocieplenie klimatu nie szło tak dziko i tak bardzo do przodu jak teraz. Mhm. Takie ośrodki mi to serce rośnie. One są tak ważne, tak niezwykle istotne, żeby też dzieciaki zrozumiały, że my jesteśmy częścią przyrody. Żebyśmy nie byli tak strasznie zadufani w sobie i powinniśmy pamiętać, to jest oczywiście moje skromne zdanie, ale powinniśmy, że te inne istoty mają takie same prawo do życia jak my.
No może nawet większe czasami, bo to my zabraliśmy ich tereny, a nie one zabrały nasze tereny. Znaczy teraz ze strony tych dzików jest trochę odwrotnie, bo one wchodzą na nasz teren, ale przez wiele lat to my wycinaliśmy puszcze, to my wycinaliśmy lasy i tak dalej. I podbijaliśmy, można powiedzieć, te tereny, które były naturalnie zamieszkiwane przez dzikie zwierzęta.
I Ziemia jest na tyle duża, Polska jest na tyle wspaniałym krajem, że na pewno znajdzie się miejsce dla wszystkich, zarówno dla nas, jak i dla dzikich zwierząt. I warto znaleźć taki cudowny złoty środek, żebyśmy my mogli żyć spokojnie, a dzikie zwierzęta również by miały dla siebie kawałek przestrzeni do życia. I ja jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, że miasto Warszawa o tym wie i robi tego typu ośrodki. Te liczby dzieci, które przechodzą przez te ośrodki, to pamiętajmy, że w głowach tych dzieci zawsze coś zostanie. Zostanie taka wrażliwość. Zostaną pewne treści, które one tam usłyszą. Ja też zawsze pamiętam taki przykład, jak byłem na takim spotkaniu z dziećmi i było ognisko i jedno z dzieci wrzuciło plastikową butelkę do ogniska i nie zdążyłem zareagować, to inne dziecko podbiegło i wyciągnęło tą butelkę z ogniska i mówiąc takim dziwnym polskim, że co ty robisz? Nie wolno tak. To jest trucizna. I się okazało, że to był jedyny chłopiec ze Szwecji, który wiedział, że nie wolno palić plastikowych rzeczy.
Był już wyedukowany.
Tak,
wcześniej.
Bo oni tam w szkole mają to wytłumaczone, że nie wolno tego robić. Dla nas, nie dla jakiegoś wyimaginowanego środowiska, tylko dla nas, bo to naprawdę zatruwa nas, a środowisko to jesteśmy my. To nie jest tak, że środowisko jest czymś obcym, że jak my chcemy, żeby nasze środowisko było przyjazne i zdrowe, to chcemy zdrowia dla dzików i dla sary. Nie, my chcemy zdrowia dla siebie, bo my potrzebujemy też tego czystego powietrza, my potrzebujemy właśnie tej zieleni, którą ma Warszawa, że to jest cudowne, że ma tyle zieleni. I potrzebujemy tych ptaków. Super, że Warszawa wiesza budki dla ptaków, że one mogą tutaj się gnieździć, mogą nam śpiewać, mogą zbierać z ogródków jakieś owady, które gdzieś tam się rozmnażają.
Że jeżyki walczą bardzo skutecznie z komarami, zjadają po prostu niesamowite ilości.
To są miliony.
To są miliony komarów.
To są ilości komarów niewyobrażalne, ale też meszek, tak. które są jeszcze mniejsze i które są dla nas jeszcze... bardzo takimi uprzykrzonymi owadami. Tak, tak. I pozwólmy tej naturze działać, nie przeszkadzajmy po prostu.
Sposób
niech to
naturalny.
Dobrze działa i dobrze, że też właśnie, że Warszawa ma takie, no w końcu to jest stolica naszego kraju i też byśmy mogli oczekiwać od Warszawy, żeby pokazywała drogę innym wielkim miastom, którędy trzeba iść, jak trzeba iść. I myślę, że Warszawa tak pokazuje.
Oby tak było, będziemy się starali. Teraz troszeczkę zawieszam naszą rozmowę, ponieważ stałym punktem podcastu Warszawa Mówi jest kwestionariusz warszawski. Będę zadawał ci bardzo krótkie pytania i będę prosił o bardzo krótkie odpowiedzi. Prawobrzeżna czy lewobrzeżna?
Prawobrzeżna.
Łazienki czy Skaryszak?
Łazienki.
Teatr Narodowy czy Stadion Narodowy?
Teatr Narodowy.
Złote Tarasy czy Hala Mirowska?
Hala Mirowska zdecydowanie.
Na plażę nad Wisłą czy rowerem po Campinosie?
Ale trudne. To najtrudniejsze z wszystkiego. Co ja mam powiedzieć? Plażą nad Wisłą, rowerem do Campinosu.
Czyli plażą przez plażę nad Wisłą, rowerem tak. do Campinosu. Rozumiem. Noc muzeów czy nocne kluby?
Noc muzeów, zdecydowanie.
Komunikacją miejską czy samochodem?
Miejską.
Bieg Niepodległości czy Marsz Niepodległości?
No, bieg Niepodległości.
Sen o Warszawie Niemena, czy następna stacja Tako Hemingwaya?
Sen o Warszawie.
Zdecydowanie.
Tak, tak.
Jako właściwie hymn Warszawy. I teraz bym cię prosił...
Ja pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiła ta piosenka, jak byłem dzieckiem.
Tak, ona robi cały czas wrażenie.
I robi cały czas.
Na różne sposoby i w różnych miejscach. Dokończ zdanie. Warszawa to dla mnie...
Cudowne miasto.
Świetnie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Tę część mamy rozmowy za sobą. Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę na moment z Warszawy przenieśli w jeszcze jeden obszar twojej działalności. Widziałem na twoim Instagramie, bardzo serdecznie polecam, Marcin z Lasu, twoją ostatnią wyprawę i spotkania z niedźwiedziami. Chciałbym cię zapytać, które zwierzęta są twoim zdaniem groźniejsze? Wilki czy niedźwiedzie?
Ludzie. Ja się boję w lesie tylko ludzi. Mhm. Absolutnie wilki nie są dla nas groźne. I to w 99%. Ten 1% to może być tylko taka sytuacja, że wilk jest oswojony przez ludzi. Czyli nie boi się człowieka aż tak bardzo, albo był karmiony przez ludzi, co jest również niebezpieczne. Jeżeli chodzi o niedźwiedzie, niebezpieczeństwo jest troszeczkę większe, bo to są bardzo inteligentne zwierzęta. I na przykład w tym roku były ataki na ludzi
bardzo duże.
W Bieszczadach. Mhm. Dlatego, że te mądre zwierzęta wiedzą, że jeżeli my wycinamy im stare lasy, to skazujemy na śmierć z głodu. Ponieważ w młodym lesie niedźwiedź nie ma co jeść. A on musi się najeść, żeby mieć dostatecznie dużo sadełka, żeby przezimować. Co więcej, jak wycinamy mu stare jodły, w których on ma gawry, to on nie ma też gdzie przezimować. Czyli to znowu nasze działanie to sprawia, że te zwierzęta są tak sfrustrowane, że mogą nas zaatakować. Tak czy inaczej. Ja też wiem, jak filmuję wilki, że to jest gatunek, który jest najtrudniejszy do filmowania właśnie dlatego, że jest inteligentny i tak bardzo boi się człowieka, że za wszelką cenę nas unika. I często pytają mi ludzie, co zrobić, jak zobaczę w Campinosie na przykład wilka, to ja odpowiadam zawsze i to jest szczere z całego serca, że trzeba się cieszyć, bo to jest coś niebywałego. Mhm. Zobaczyć wilka to jest coś cudownie wspaniałego i to może się zdarzyć tylko raz w życiu.
Podpowiesz naszym słuchaczom.
Ale jesteśmy bezpieczni.
Właśnie, jeżeli chodzi o Campinos, ja sam często spaceruję po Campinosie, czasami zdarza mi się biegać albo jeździć rowerem, to jest puszcza jednak położona bardzo blisko Warszawy, można tam dojechać komunikacją miejską. Gdzie można spotkać wilka? Jak można go, nie chcę powiedzieć, że wytropić, bo tutaj nie mam takich kompetencji, ale i nawet bym się nie odważył, ale jak można pomóc temu szczęściu, o którym powiedziałeś? Jakie to są obszary Campinosu, w które powinniśmy się wybrać, żeby móc spotkać taką watahę wilków?
To jest bardzo trudne. Mhm. Wataha to też jest złe określenie, bo to są rodziny wilków.
No to jest od 5 do 10 pewnie.
Taką rodzinę chcemy spotkać. To jest też trudne, bo one zazwyczaj chodzą razem i osobno, ale jak już chcemy zobaczyć nawet pojedynczego wilka, to jak mogę cokolwiek doradzić, to jest jednak cicha jazda dobrze nasmarowanym rowerem. Ponieważ wtedy jest, przejeżdżamy znacznie wyższe, większe obszary, jesteśmy cisi i po prostu, no ja za każdym razem, jak jestem w Białowieży, tam tych wilków jest więcej, to jeżdżąc rowerem, praktycznie za każdym razem widzę wilki. Tak. Gdzieś tam na takiej przecince one sobie stoją z daleka, jak się zatrzymuje, to odchodzą i uważam i szczerze radzę, że to jest najlepszy sposób, bo jak idziemy, to jednak jesteśmy dużo bardziej głośni.
I mniej, mniej mobilni. Tak.
No i jeździmy pod wiatr, bo to o 99% zwiększy nasze szanse. I oczywiście powinniśmy się poruszać wtedy, kiedy albo w miejscach, gdzie nie jest tłoczno, bo jednak wilki unikają takich miejsc, gdzie jest dużo ludzi, gdzie chodzimy z psami, no bo one chcą mieć spokój i bezpieczeństwo. Ale jest to oczywiście możliwe. Znam kilka osób, które widziały wilki w Campinosie i do tej pory przeżywają, że to było po prostu spotkanie życia.
Magiczne i niezwykłe, to prawda. No więc wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom życzymy takiego spotkania z tymi dzikimi zwierzętami. Ostatni właściwie punkt naszego spotkania, bardzo się miło rozmawia, to są pytania od sztucznej inteligencji. Wyobraź sobie, że każdemu z gości naszego podcastu Warszawa Mówi zadaje takie pytania, które zadaje sztuczna inteligencja. Czyli ja pytam sztuczną inteligencję, żeby zapytała ciebie, Marcina Kostrzyńskiego, o coś interesującego. Z tym zobaczymy, jak będzie. No to są dwa pytania. Jakie korzyści dla mieszkańców Warszawy wynikają z obecności dzikiej przyrody w mieście? Bo takie pytanie bardzo ogólne.
Dobre, tak. Ale bardzo dobre. Jak na sztuczną inteligencję, naprawdę super. Jest to ogólne pytanie, ale świetnie i bardzo trafne. Mogę też szybko na nie odpowiedzieć, że korzyści są niewyobrażalnie wielkie. W każdym aspekcie jest to super ważne. Przede wszystkim dlatego, że my mamy taki poziom stresu. Codzienne życie w mieście generuje ogromny poziom stresu. Korki, zdążenie na czas, hałas, nawet takie rzeczy, które my nie odbieramy do końca, sprawiają, że my jesteśmy zestresowani, czyli nie mamy komfortu. I wystarczy obserwować ptaki przy karmiku przez 5 minut i to wszystko jakby spuszczało z nas powietrze.
Albo pójść sobie do jakiegoś miejskiego lasu.
Ale do parku miejskiego, popatrzeć na łabędzie, proste rzeczy. Nie trzeba cudów, ale każdy kontakt z zielenią, taka chwila ciszy i wytchnienia i to, że właśnie w Warszawie jest tyle zielonych i błękitnych miejsc, gdzie możemy odpocząć, właśnie przez chwilę się zresetować, to jest największa zaleta i atut tego miasta.
Rozbetonowaliśmy niedawno staw na polu Mokotowskim, no i tam już teraz słychać godowe kumkanie żab. To jest chyba też przyjemne usiąść sobie tak po południu, po pracy i posłuchać sobie tego pięknego koncertu. Serdecznie polecam. Drugie pytanie i ostatnie od sztucznej inteligencji, zgoła inne. Jakie są główne zagrożenia dla zwierząt żyjących w Warszawie? Czy są to kolizje z samochodami, zanieczyszczenie środowiska, czy może brak naturalnych siedlisk?
Tak naprawdę wszystkie trzy i też moim zdaniem największym zagrożeniem jest to, że my nie zostawiamy zwierzętom takich właśnie ciągów komunikacyjnych. One mają w sobie taki przymus przemieszczania się i często zdarza się, że my grodzimy po prostu wszystko. I nawet nie myślę tutaj o wielkich zwierzętach, ale o takich małych jeżykach, cudnych, słodkich, kochanych, które uwielbiają nasze działki, ale my to tak próbujemy tą siatką, żeby tam po prostu mysz nie prześlizgnęła. A co nam zależy zostawić w jednym miejscu okienko 10 na 10 i w drugim, żeby ten jeż mógł sobie pójść do sąsiada, zajrzeć do nas i potem pójść do następnego. I to by było, gdybyśmy też właśnie myśleli o tych naszych współmieszkańcach takich mniejszych. Ja już nie mówię o karmikach, domkach dla ptaków, ale wystawimy na przykład ponik, jak jest bardzo gorące, żeby one mogły się napić. Takie zupełne drobiazgi i możemy takimi małymi drobiazgami bardzo pomóc przyrodzie. Ja już nie mówię o tym, żebyśmy jednak zrezygnowali z takich bardzo ostrych kolców, bo właśnie blisko kampi zdarzają się, że łosie próbują taki płot przeskoczyć i się kaleczą niepotrzebnie. I jak będziemy troszeczkę myśleć o nie tylko o nas, ale o tym, co jest dookoła nas, to też będzie mieć lepsze samopoczucie.
I tego lepszego samopoczucia życzymy Państwu razem z Marcinem Kostrzyńskim, Marcinem z lasu. Polecam profil na Instagramie. Bardzo serdecznie
dziękuję, bardzo.
Dziękuję Ci za spotkanie. Warszawa Mówi, Państwa i moim gościem był autor filmów, obserwator i miłośnik przyrody Marcin Kostrzyński. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.